Możemy przyjąć, że tam, gdzie jest cywilizacja albo tam, gdzie są ludzie, tam są również tworzone w naturalny sposób mity. Niestety, marketing również wytworzył swoje własne mity. I dlatego w dzisiejszym odcinku Wyższego Poziomu Marketingu opowiemy wam
o trzech mitach marketingowych, na które musicie uważać, bo mogą was kosztować ogromne pieniądze. To oczywiście Mariusz Łodyga
i oczywiście moja wspaniała Karolina Łodyga.
Do usłyszenia za moment.
Bądźcie z nami. Cześć. Cześć Karolino.
Cześć Mariuszu.
Jak to jest z tymi mitami? Powiedz mi, czy w ogóle znasz jakieś mity, takie kulturowe, które tobie utkwiły z przeszłości?
Wiesz co, mity kulturowe to pewnie takie jakieś starożytne. Ze starożytnej Grecji. Ale w tym momencie mity, które mogłabym przytoczyć z pamięci, myślę, że nie.
To ja cię podrzucę od razu z takiego biznesowego obiegu.
Z biznesowego, okej, okay, dobra.
No, tak, na przykład dobry produkt sprzeda się sam.
No tak. To oczywiście jest takie wierzenie już teraz w biznesie, w które często jeszcze ludzie z lat minionych myślą, że tak faktycznie będzie to działało, kiedy było bardzo mało produktów na rynku.
Tak jest. I kiedy rynki nie były takie skomodytyzowane. Komodytyzacja, czyli bardzo mocne utowarowienie jakiejś kategorii, tak? Czyli na przykład, jeżeli ktoś był specjalistą w jakiejś wąskiej niszy, a potem nagle się okazało, że ta nisza stała się atrakcyjna również dla innych tam followersów, no to oczywiście ten właśnie mit polegający na tym, że ktoś mówił, że dobry produkt sprzeda się sam, albo dobra robota obroni się sama, właśnie zaczyna pokutować, to znaczy zaczyna przynosić swoje negatywne plony. W ogóle myślę, że mity to jest ciekawy temat, dlatego że mity kulturowo faktycznie są z nami tak długo, jak tylko jest człowiek. Właściwie pierwsze takie zapisane jakieś opowieści, które dotarły do naszych czasów z tych prehistorycznych wręcz, można powiedzieć, czasów, to mamy takie wielkie pramity albo metamity, na przykład o wielkim potopie, o jakichś wielkich katastrofach, albo nie wiem, o właśnie raju,
tak.
Wiesz, Edenie, magicznej przestrzeni. Kreatywnej jakiejś wyspie, nie? Nasza w ogóle kreatywna wyspa jest pewnie też jakąś formą mitologicznego raju marketingowego, nie? Wszyscy, którzy do nas przychodzą, myślą...
Ale w pozytywnym tego słowa
ale
znaczeniu.
Ale oczywiście, że my jesteśmy pozytywni, więc to musi być pozytywne tego słowa znaczenie. Ale chodzi mi o to, że lubimy mity, tak? Mity są bardzo nam bliskie. Mity powodują, że pewne rzeczy rozumiemy bardziej. Nie umiemy pewnych zjawisk sobie wytłumaczyć, tak? Bo no nie mamy na to dowodów. Na przykład w marketingu również bardzo często właśnie przez to, że nie mamy dowodów,
tak,
to wyciągamy jakieś zasłyszane historie, takie trochę jakbyśmy siedzieli z jakimś ludem przy jakimś ogniu, tak, i opowiadali sobie, wiesz, historie, tak, z polowania lub też inne rzeczy, typu na przykład ziemia jest płaska, ponieważ zawsze jak idę, to jest płasko.
Zawsze jest płasko.
Zawsze jest płasko, więc zawsze była płaska i zawsze będzie płaska, prawda, więc to... doświadczenie na przykład pojedynczego człowieka, który nie miał pełnego obrazu danych, nagle staje się pewną historią, w którą ludzie wierzą bez, wiesz, jakichkolwiek wątpliwości. I myślę, że mity są nam potrzebne, bo inaczej byśmy zwariowali od nadmiaru danych, tak? Weź teraz iść na spacer i przetwarzaj wszystkie rzeczy, to znaczy jak płasko, kiedy ona się zacznie zakrzywiać? Czy jak pójdę za daleko, to nie spadnę?
Czy będę czuł wiatr we włosach, skoro ona się obraca?
Czy właśnie, czy mnie nie porwie, nie?
Tak,
więc
tak,
oczywiście,
tak.
Że tak, że mity są obecne, ułatwiają nam w dużym stopniu funkcjonowanie, bo mity też to są takie też pewnego rodzaju metafory, które sobie opowiadamy, tak?
Tak, ale ja mam też poczucie, że mity to są takie wygodne wymówki dla nas często.
A to tak też.
Które pozwalają nam po prostu nie podejmować czasami jakiejś aktywności, no bo mamy ten mit, w który głęboko wierzymy i po prostu tak dzięki niemu jest nam wygodniej.
Ale wiesz, co mi teraz przyszło do głowy? Wiesz, dlaczego mity są tak powszechne i dlaczego są takimi pułapkami dla nas? Nie tylko mówię o marketingu, ale w ogóle generalnie w przestrzeni publicznej, nie? W której funkcjonujemy, albo w przestrzeni kulturowej, może to jest lepsze słowo. Wiesz dlaczego?
Słucham.
Bo stanowią doskonały erzac jakiegoś wytłumaczenia,
tak.
Jakiegoś zjawiska, którego nie do końca rozumiemy, ale wiesz, jest taka...
Bo nawet to, co powiedziałeś, ten dobry produkt sprzeda się sam,
tak.
To oznacza, że jeżeli ja wierzę w ten mit, to w zasadzie nic innego nie muszę robić, tak?
To usprawiedliwia spokojne... moje na przykład braki zaniedbania inne historie, nie? Na przykład, nie wiem, za rozwój marki nie odpowiadają działania marketingowe, tylko jakaś tam, powiedzmy, osmoza. To znaczy właśnie...
Czynniki zewnętrzne, na które nie mam wpływu.
Nie mam wpływu, więc nic nie muszę robić, tak? Zaniedbuję w ten sposób. Natomiast wydaje mi się, że mity też są dla nas bardzo cały czas aktywnymi jakby źródłami różnych fałszywych opowieści, ponieważ one właśnie zastępują dane w procesie analitycznym, tak? To znaczy przekazujemy sobie jakieś historie i znowu zrobię taką małą dygresję, ale jakbyśmy sobie spojrzeli na rozwój ludzkości, to de facto my jesteśmy zwierzęciami storytellingowymi. To znaczy, wiesz, funkcjonujemy dlatego, że opowiadamy sobie historię. Klasyka, tak? Tu nie odkrywam niczego nowego. Od zarania dziejów de facto te opowieści kształtowały nasze postrzeganie świata. Tak jak mówiłem wcześniej, w czasach prehistorycznych ludzie siadali w tych jaskiniach, opowiadali sobie, jak było na polowaniu. Tworzyli swoje zasady, tak? Na zasadzie, jak chcesz złowić mamuta, czy to upolować mamuta, musisz go osaczyć tam z pięciu stron i zamęczyć, dopóki on na przykład, nie wiem, nie straci sił i wtedy dopiero go dobijasz na przykład i tak dalej. I pewne mity mają tą niebezpieczną wartość w sobie, ponieważ zawierają źródło prawdy. W sensie źdźbło prawdy.
Tak,
w każdym micie jest źdźbło
prawdy. Się prawdziwe.
Albo przynajmniej niektóre rzeczy są tak sugestywne, że wydają się być prawdziwymi. Tak, no bo jeżeli ktoś mówi, że Ziemia jest płaska, strzelam oczywiście, nie? To on ma w sumie dużo racjonalnych powodów.
No tak, to osoby, które mogą się nad tym zastanawiać, stwierdzą, że no okej, dobrze, w sumie zawsze kiedy chodzę, to chodzę po płaskim. No są jakieś czasami górki, bo na przykład mieszkam w górach, ale de facto...
Ale zasadniczo one są też na płaskim widnokręgu jakimś,
tak? Tak, tak, tak. Ja nie widzę, żeby mi się gdzieś tutaj zakrzywiało i żeby to
płaski widnokręg, ja nie wiem, chyba stworzyłem jakiś,
jakiś może oksymoron. Może nie będziemy, tak.
Jakiś wszedł oksymoron.
Może nie będziemy akurat w geografii pojęcia wchodzić.
Topografem nie jestem najlepszym, to przyznaję.
W każdym razie możemy faktycznie, jako osoby, które nie mają pełnych danych, sobie spróbować racjonalizować ten mit, tak? I dochodzimy do wniosku, że w sumie, no wydaje się,
w sumie wszystko świadczy o tym, że faktycznie Ziemia jest płaska i nie ma co się wygłupiać, jakby nie kwestionujmy tego. Natomiast problem się pojawia wtedy, kiedy na przykład dostajemy skrzydła i jak ten ikar wznosimy się do góry i nagle widzimy, że się horyzont zakrzywia.
Tak.
I wtedy te właściwe dane pozwalają nam zweryfikować, czy ten mit był właściwy. I teraz myślę, że nam te mity są potrzebne, bo inaczej byśmy zwariowali od różnych teorii, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować, albo nie mamy dzisiaj na przykład na to potwierdzenia właśnie w danych. W związku z tym sobie posługujemy się jakimiś heurystykami, tak, jakimiś, wiesz, zasobami, które nam pomagają przynajmniej segregować informacje w jakieś kohorty.
Tak, i tutaj się z tobą zgadzam jak najbardziej, natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że część takich mitów, czy też wierzeń, w zależności od tego, jak
niepopartych
to
danymi,
tak, może być po prostu dla nas szkodliwe.
Absolutnie, tak, bo na przykład mówienie o tym, że papierosy nie szkodzą, tak, ale za to na przykład, nie wiem, tworzą z ciebie prawdziwego mężczyznę, to jest mit, który może cię zabić wręcz, prawda? Tak. Codzienne, nie wiem, 50 gram wódki odpędza smutki.
W pewnym sensie. Kto pije i pali, ten nie ma rozwalny,
To też jest mit. Rozumiemy, nie?
Ale jakże przyjemne, nie?
Mity mogą być bardzo szkodliwe i mogą powodować, że nas, po prostu krótko mówiąc, nasz żywot skracają. I teraz w marketingu jest bardzo podobnie, tak? To znaczy są pewne mity, które pokutują, które sprawiają, że marki są słabsze niż by mogły być, że nie rosną w siłę tak, jakby mogły rosnąć w siłę i no po prostu zwyczajnie mówiąc językiem dyrektora finansowego, zarabiają mniej. I jakie to są mity? Może zacznijmy od tego.
No właśnie, bo już o jednym micie powiedzieliśmy i w sumie on wyszedł nam bonusowo w tym odcinku, czyli ten dobry produkt sprzeda się sam. Ale
Pierwszy BS. Wiesz, co to jest BS? Jaki akronim?
Myślę, że mi wytłumaczysz.
Bullshit. BS. Okay. Żeby nie przeklinać, żeby nie być, wiesz, żeby nas za chwilę na przykład, nie wiem, YouTube nie wygumkował.
Poprawny językowo jesteś,
więc będziemy mówili BS. Pierwszy BS mamy obalony. Tak. Dobre produkty generalnie stają się popularnymi produktami, ponieważ ktoś wkłada duży wysiłek w propagację, tak, w tworzenie jakby świadomości marki, we wszystkie rzeczy, które sprawiają, że rynek dowiaduje się o tym, że mamy produkt na sprzedaż, a potem na przykład pozytywna opinia wzmaga na przykład procesy sprzedażowo-zakupowe.
Dokładnie. I teraz przejdźmy do tych mitów, które mieliśmy przygotowane do odcinka. I pierwszym tym mitem to jest to, że nie musisz targetować przyszłych klientów.
Tak. Dlaczego? To jest mit. Większość marketerów...
I teraz jeszcze może uzupełnijmy, co znaczy targetować przyszłych klientów. Czyli nie musisz w teorii kierować przekazu reklamowego do osób, które w przyszłości mogą zostać twoimi klientami.
Tak jest. I ten mit mniej więcej odpowiada na taką potrzebę. Ja nie potrzebuję budować marki, nie potrzebuję tworzyć pewnych rzeczy, które zbieramy w pełnym takim zbiorze, które my określamy z Karoliną i też z naszymi kolegami, koleżankami z branży jako brand buildingowe, tak? Czyli nie musimy budować marki, nie musimy budować wszystkich skojarzeń z marką, nie musimy prowadzić przez te stopnie, o których mówiliśmy w naszym podcaście, do miłości, tak? Do marki kochanej przez klientów. Po prostu zwyczajnie wrzucamy produkt w stylu jestem jaki jestem na rynek i oczekujemy sprzedaży. To jest ogromny problem. Dlaczego? No bo generalnie większość konsumentów, to co mówiliśmy w poprzednim naszym podcaście, akurat w tym momencie nie jest gotowa do dokonania zakupu. Większość przyszłych relacji z rynkiem będzie oparta o to, co zostanie wykreowane jako popyt, jako ten demand creation, jak to się mówi poprawnie w tym, czyli wykreowanie zapotrzebowania na nasz produkt.
Tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, w tym momencie gotowych na zakup waszego produktu czy też usługi jest średnio około 5% uczestników
rynku. To może przypomnijmy w ogóle, bo wiesz, my zakładamy, że wszyscy oglądają i słuchają nasze podcasty, a potem...
Chcesz przypominać, a nie zachęcać, żeby odsłuchali poprzedniego.
Chcę zachęcić. Może tak, powiem wam, że w poprzednim odcinku naszego podcastu mówiliśmy o zasadzie 95:5, tak?
W jednym z poprzednich, bo dokładnie nie wiem, w której kolejności pójdzie
to
publikacja naszego
prawda,
odcinku.
To też prawda, bo żeby być korektnym, faktycznie nie wiem, ale szukajcie podcastu, tak. Który jest zatytułowany Zasada 95:5, w którym to odcinku podcastu mówimy o zasadzie właśnie proporcji rynkowych profesora Johna Dowsa. Tak? Ten John Dowse mówił o tym wtedy, znaczy my cytując jakby wyniki badań Johna Dowsa nad efektywnością marketingową, mówił o tym, że rynek dzieli się na dwa segmenty, in-market i out-market. I ci, którzy są dzisiaj w rynku szukający rozwiązań na przykład dla siebie, tak, bo na przykład mam potrzebę i chcę kupić, jest zaledwie 5%. 95% w danej kategorii uczestników tego rynku, tych, do których moglibyśmy targetować reklamę albo komunikację marketingową, akurat dzisiaj, tak, potencjalnie może być naszym kupcem, ale akurat dzisiaj nie szuka.
Tak, być może zaczną szukać jutro, pojutrze, za miesiąc, za dwa miesiące, za pół roku, za rok albo za dwa lata.
Tak jest.
I właśnie chodzi o to, żeby ten przekaz jednak kierować do osób, które w przyszłości, kiedy zaczną poszukiwać naszego rozwiązania, żeby miały naszą markę w świadomości.
Tak jest. I teraz na czym polega ten mit? Otóż mit polega na tym, że aż 96% marketerów komunikację swoją skupia na in-marketowym podejściu, na tych, którzy generalnie są mniejszością, czyli tych 5%, którzy dzisiaj są gotowi dokonać zakupu, mają potrzebę i akurat wybierają sobie na przykład, nie wiem, albo produkt, albo oferenta, tak, w zależności od tego, czy mówimy o rynku B2C, czy B2B. I teraz, co się dzieje, kiedy komunikujemy do tak niewielkiego zbioru i pomijamy tworzenie przyszłego popytu? No przede wszystkim generalnie momentalnie pracujemy na bardzo małej kohorcie potencjalnych odbiorców, tak?
Tak, i jeszcze tutaj pewnie dodałabym, bo prawdopodobnie nawet kierując taką kampanię, czyli czysto właśnie racjonalną, nastawioną na sprzedaż tu i teraz, tak, żeby widzieć od razu efekty, najlepiej
tak,
w ciągu dwóch tygodni.
Nie? Short
tak,
termowo,
najlepiej
nie?
W ciągu dwóch tygodni, żeby móc ocenić efektywność kampanii reklamowej, którą akurat prowadzimy, no bo ktoś chce zobaczyć wyniki, ile na koniec dnia sprzedałeś.
No tak, no bo wiesz, jak to jest.
To
nie?
Okazuje się, że my mimo wszystko targetujemy to ten przekaz nie tylko do osób, które w tym momencie aktywnie poszukują naszego rozwiązania, ale też do osób, które jeszcze nie są gotowe na to, ale kiedy kierujemy do nich przekaz właśnie taki bardzo racjonalny, kup teraz, natychmiast.
To on się wyłącza.
To on się wyłącza i ignoruje. Nie budujemy w tej osobie odpowiedniego wizerunku naszej marki,
tak jest.
Tylko raptem się okazuje, że nasza marka jest postrzegana jako marka kup,
nachalna.
Nachalna,
taka wiesz, w stylu właśnie takiego sprzedawcy mango.
Tak.
To znaczy, który mówi na zasadzie kup, bo ja muszę teraz do końca tego odcinka sprzedać 4 garnki albo tam 12 blenderów i tak dalej.
No właśnie, może chcecie kupić garnki?
Jak chcecie kupić garnek, to akurat nie od nas, ale za to możecie kupić...
Nasz kurs online.
Tak, tak. Z kodem rabatowym 15%. Nie?
Tak, ale to później powiemy,
jaki jest kod, no. Więc generalnie bardzo ogromny mit polegający na tym, że właśnie marketerzy komunikują na segmencie rynku, który jest bardzo wąski, tak, te 5% gotowych do dokonania zakupu, plus przez to, że widzą tylko ten obszar, to bardzo mocno wyciągają jakby z potencjalnej przyszłej sprzedaży ludzi, którzy są zniechęcani komunikacją typowo perswazyjną związaną z aktywacją sprzedaży, którzy się wyłączą na takie komunikaty i pojawi się u nich w takim mentalnym obrazie coś takiego, co nazywamy banner blindness, czyli ślepota banerowa. No bo ile razy ja mam oglądać informację, że jest wyprzedaż jakiegoś produktu albo jakaś szalona okazja, która mi mówi o, nie wiem, konkretnym featureze, kiedy ja nawet nie jestem w procesie zakupowym, nie?
Tak.
No bo...
Nawet tego jeszcze w tym momencie nie rozważam, tak?
Jeszcze
nie jestem
tak.
Gotowy na to, żeby wymienić przykładowo swój komputer czy meble w salonie.
Czy samochód, czy nawet dostawcę na przykład usług księgowych, nie?
Tak.
No bo to nie jest ten moment, tak? Mm-hmm. Bo to nie jest ten moment. Natomiast, kiedy będę już gotowy, to wybiorę tę markę, która co? Która ze mną wcześniej komunikowała, ale która komunikowała w sposób dla mnie łatwo dekodowalny. Czyli na przykład komunikowała rzeczy bardziej emocjonalne, które bardziej do mnie mówiły moim językiem, mimo
która
że ja nie...
Która przekazywała mi, czym jest ta marka,
czym jest...
co mi obiecuje. Tak?
Dla kogo jest przeznaczona.
Dokładnie.
Nie? Co ja z tego będę miał, ale nie w takim racjonalnym pojęciu typu 12 feature'ów tam i wylistowane.
I 5%
taniej. Tylko tak naprawdę zrozumienie idei produktu, idei marki, która tak. Za tym produktem stoi. I teraz, dlaczego mówimy, że to jest mit? No bo generalnie rzecz biorąc, znowu, jeżeli mówimy o tych marketerach i o tym badaniu, to tak jak mówiła Karolina, tak jak mówiłaś wcześniej, aż 96% tych marketerów, którzy jakby w ramach tego mitycznego, czy też mitologicznego podejścia, oni mają złe fokusy, tak? Oni się nastawiają na krótki horyzont komunikacyjny, czyli na przykład większość z nich, tak, patrzy w horyzoncie do 2 tygodni. I ja bardzo często, zresztą nawet niedawno mieliśmy klienta, dużą markę międzynarodową z rynku korporacyjnego, gdzie nasz prezes pytał, panie Mariuszu, jak nam z tą telewizją, tak, no bo to jest marka, która również robi materiały, które idą w reklamach telewizyjnych. I mówią, panie Mariuszu, jak to jest z tą telewizją, bo według nas nie działa. Zrobiliśmy taką kampanię 2-tygodniową i ona nie zadziałała, nie było sprzedaży.
Tak.
No, na co ja odpowiedziałem, no panie prezesie, absolutnie nie ma zdziwienia, ponieważ tego typu kampanie, one nie są nastawione na konwersję, tylko na tworzenie wizerunku. Bo trudno sobie wyobrazić Jana Kowalskiego, który ogląda przed wiadomościami polsatowymi jakiś blok reklamowy, żeby mówi, o kurczę, widzisz, no Marian, zobacz. To jest moment. Zobacz, oni mówią, oni wydają pieniądze, oni mają krótki ląd, bo mają tylko 2 tygodnie, no nie róbmy jaj, kupmy od nich dzisiaj produkty, no bo...
Żeby wiedzieli, że to działa.
Że to działa, tak. Tak? Więc jeżeli sobie zrobimy kampanię, na przykład, która ma trafić do konsumenta w bardzo wąskim okresie czasowym i to jeszcze z komunikatem, który jest nastawiony na konwersję, to nie dziwota, że to nie zadziała. Więc tak, jeżeli chcecie zawalczyć z tym mitem, to przede wszystkim musicie myśleć w kategorii, okej, dobra, słuchajcie, długie horyzonty czasowe, jeśli mówimy o brand building i jeżeli mówimy o tworzeniu marki, to nie mówimy w horyzoncie 2 tygodni. Tak, to znaczy wykreujemy silną markę jednym shotem 2-tygodniowym. Tu jest horyzont czasowy 3-5 lat. Jeżeli myślimy o działaniu, takim w zbiorze konsekwentnej i spójnej komunikacji marketingowej, to pierwsze naprawdę solidne efekty zobaczycie po 6 miesiącach. Zaczniecie czuć, że wasza marka naprawdę rośnie na różnych wskaźnikach takich, że tak powiem, brandowych po 12 miesiącach, a po, nie wiem, 18 miesiącach powiecie, byliśmy genialni, że to robiliśmy i że byliśmy tacy wytrwali. Ale na pewno nie zobaczycie efektów już po 2 tygodniach, bo to jest po prostu właśnie mityczne założenie.
Dokładnie tak. No to przejdźmy w takim razie do mitu drugiego. I ten mit drugi brzmi w ten sposób, że nie musisz inwestować w świadomość marki.
Tak, to jest też ogromny problem. Dlaczego? Bo generalnie rzecz biorąc, to co mówiliśmy wcześniej, tak, to się bardzo ładnie zazębia. Większość generalnie marketerów jest w tym takim działaniu short-termowym, czyli działa do tego rynku, który jest bardzo wąski, w myśl tej zasady 95:5 i nie skupia się na tworzeniu świadomości marki, tylko skupia się na konwertowaniu, tak? Czyli bardzo mocno performance marketerzy tutaj wchodzą do gry, robią właśnie jakieś na przykład kampanie polegające na takim bardzo precyzyjnym, wąskim targetowaniu. Nie mówię, że to jest złe. W określonych sposobach, kiedy pracujemy na przykład miksując działania brand buildingowe i aktywujące sprzedaż, to jest bardzo dobre połączenie i ta zasada w ogóle, która o tym mówi, też została przez nas omówiona w naszym podcaście. Szukajcie odcinka, który mówi, jak pogodzić brand building ze sprzedażą o tych proporcjach. Przypomnę tylko, że zdrowa proporcja na działania brand buildingowe w kontekście...
No nie zdradzaj, niech posłuchają tego odcinka.
Powiem, bo ja uważam, że tą wiedzą trzeba się dzielić, wiesz, że to trzeba jednak pomóc narodowi. Powiem, że zasada jest 60-40, tak, czyli generalnie statystycznie oczywiście umówiąc, w B2B ta zasada jest bliższa 50-50, tak, natomiast generalnie zasada polega na tym, że 60% budżetu, który mamy marketingowego, alokujemy bardziej w brand building, a 40% tego budżetu i wysiłku marki generujemy, czy też alokujemy w stronę działań aktywujących sprzedaż. Natomiast jeżeli zaledwie 16% marketerów, tak, według jakby tego mitu, wskazuje świadomość marki jako istotny w procesie budowy biznesu, nie, jako, wiesz, istotny element, to mamy tu problem.
Tak, czyli 84% generalnie nie wskazuje tego jako istotny cel marketingowy.
Tak jest. Daje się wpędzić...
Ignoruje ten fakt.
Daje się wpędzić, wiesz, w rozmowę o konwersji. Daje się, jeżeli na przykład mówimy o rynku B2C, tak, czyli robi na przykład właśnie kolejne wyprzedaże, kolejne jakieś akcje promocyjne, tak, kup jedną, dostaniesz 4 gratis, wiesz, tego typu akcje, które bardzo często zabijają w ogóle wizerunek marki, nie? Albo jakieś kolaby na przykład z markami, które nie powinny w ogóle mieć, bo komuś krótkookresowo słupki skoczą sprzedażowe. Natomiast jeżeli pominiemy na przykład tą wartość tego tworzenia świadomości marki, tak, czyli przestaniemy budować szeroki zasięg, szerokie dotarcie do całej kategorii, w której na przykład funkcjonujemy jako marka, to bardzo często sprowadzimy się do sytuacji, w której generalnie za chwilę nie będzie komu sprzedawać.
Tak, ale idąc dalej, to jest nawet takie podejście, w którym skupiamy się na prowadzeniu wyłącznie kampanii w Google AdWords, tak? Bo nawet skupienie się wyłącznie na takich kampaniach w wyszukiwarce, na adsach typowych, którzy wszyscy, tak, wszystkie osoby, które prowadzą swój, tak, biznes, wiedzą, czym są, tak? Wiedzą, tak, że to są kampanie, które pozwolą nam zyskać więcej użytkowników.
I natychmiast, nie? Włączamy i natychmiast są,
tak,
klienci.
Tylko, że musimy pamiętać, że to są osoby, które siadają do Google'a z intencją poszukiwania informacji na dany temat, czyli już w nich jest ta potrzeba, na przykład zakupu danego rozwiązania.
I znowu mamy te 5%.
Czyli to jest, tak,
znowu
to jest ten 5%. parkiet, tak jest. A pozostałe 95% leży odłogiem.
I teraz kto częściej, kto częściej wyłowi tych gości, którzy są w tych 5% in market?
Tak.
Ci, którzy wcześniej mówili, hej, jeżeli szukasz marketplace'u, zapraszamy do siebie, bo my jako na przykład Strzela, pierwszy z brzegu Allegro, mamy wszystko, czego szukasz w jednym miejscu, bo jesteśmy marką XYZ. A co robi Allegro, żeby pamiętać o tych, którzy są out market? No przede wszystkim co? Robi emocjonalne komunikacje w szczycie leja, na przykład z dziadkiem, te wszystkie, wiesz, twardowskie na księżycu i tak dalej. To są rzeczy, które spowodowały, że część w ogóle rynku, tak? W ogóle się dowiedziała, że jesteś takiego jak Allegro.
Tak, oczywiście, ale też się tak mocno zakorzeniło Allegro w ich świadomości. Połączyło się z tym, że właśnie wszystko jest w jednym miejscu, że nawet kiedy myślisz o tym, że musisz zrobić jakieś wygodne zakupy internetowe produktów, które regularnie na przykład wykorzystujesz, to pierwsze co robisz, to siadasz do Allegro i tam ich szukasz, tak a jest. Nie do Google'a i zastanawiasz się, który sklep internetowy może ci to dostarczyć.
Tak jest. I jak nie inwestujemy w świadomość marki, nie budujemy tych wszystkich rzeczy, które tworzą właśnie te wszystkie poziomy świadomościowe, tak, w umysłach grupy docelowej, to skazujemy się na sytuację, w której generalnie klient, kiedy już jest gotowy do dokonania zakupu, tak jak powiedziałaś, to akurat wybije te brandy, które wyjdą im pierwsze na myśl. I bardzo często właśnie takim wskaźnikiem, który nam mówi o popularności i w ogóle potencjale, takim predyktorze, który świetnie nam mówi, jakie są potencjały na przykład wzrostu danej marki, to jest tak zwany share of search, tak? Czyli to jest wskaźnik, który nam mówi, jak dużo osób siada za pomocą wyszukiwania organicznego do na przykład wyszukiwarki i wpisuje na przykład daną w danej kategorii nazwę marki. Tak? I teraz im jest wyższy share of search, tym są potencjalnie wyższe udziały rynkowe. I teraz badacze, tacy jak Les Binet i Peter Field, zauważyli korelację bardzo silną i generalnie one są niemalże 1:1 w wyniku. To znaczy marka, która ma określony procent, że tak powiem, czy też wskaźnik popularności w trendach wyszukiwań, to jest marka, która jeżeli rośnie na przykład, nie, to również za tym rośnie udział rynkowy danej marki w danej konkretnej kategorii. I jak patrzyliśmy na bazie tych danych, tak, zrobiliśmy sobie, jaki jest share of search.
No i teraz jeszcze tylko uzupełnię. No, bo żeby wyszukiwać jakąś markę, czyli wyszukiwać ją po konkretnej nazwie, musisz mieć świadomość tej marki.
Tak. Musisz mieć tą nazwę w głowie, musisz ją zapamiętać.
Gdzieś ją zobaczyć. Musisz ją zobaczyć, załóżmy, w mediach społecznościowych, w reklamie w telewizji, billboardach, gazetach, może w podcastach usłyszeć, gdziekolwiek musi ta nazwa tej marki paść, żeby w twojej świadomości ona się wryła i żebyś później mógł usiąść do wyszukiwarki i wyszukać tej nazwy, żeby właśnie w tych wynikach share of search się pojawiły te wskaźniki.
Tak, więc generalnie jeżeli na przykład jesteś marketerem, który został zagoniony przez na przykład CFO do koziego rogu i zacząłeś przede wszystkim działać na tu i teraz, tak, cały czas robiąc jakieś akcje, które mają aktywować sprzedaż, jesteś bardzo racjonalny, obiecujesz na przykład bonifikaty finansowe, na przykład obniżki ceny i tak dalej, to bardzo mocno generalnie zawężasz po pierwsze swój segment, do którego komunikujesz aktywnie, a z drugiej strony też nie powodujesz rzeczy, które są związane właśnie z typowo brand buildingowymi rzeczami, czyli na przykład pojawienie się określonych asocjacji, czyli skojarzeń z marką, czyli na przykład marka godna zaufania, marka pierwszego wyboru, tak, marka, która ma jakieś cechy, atrybuty, które stają się na przykład dla rynku istotne. I teraz dlaczego tak dużo mówimy o tym micie związanym z tym, że nie potrzebuje budować świadomości marki? Przede wszystkim dlatego, że uwaga, brand awareness, tak, bo to jest powiedzmy ze źródłowych jakby nomenklaturowych znaczeń, de facto jest problemem w każdym rynku, na którym się działa. I teraz ktoś może powiedzieć, wiesz co, ale ci duzi to oni nie muszą tego robić, bo są duzi i oni tego na przykład nie robią. Otóż dotarłem do...
Kiedyś byli mali.
Kiedyś byli mali, a stali się duzi, bo nagle cały świat o nich mówi, ma ich na językach, w głowie.
I raptem po prostu za pomocą jakiejś magicznej siły tak. Po prostu zaczęli ludziom...
Wyeksplodowali jak tak. Popcorn na patelni, nie? Mhm. Natomiast to tak się nie odbywa. I nawet te duże brandy mają ogromny problem z tym, by utrzymywać się w topce w zmianę czy też myślenia w ogóle klientów. I dotarłem do takiej wypowiedzi, zacytuję Colina Fleminga, który jest wiceprezydentem do spraw marketingu w Salesforce. Czyli to jest marka, która ma naprawdę ogromną już, wiecie, kapitalizację, ma ogromne budżety. I co on mówi? Cytuję sobie. Odkryliśmy, że większość ludzi słyszało o Salesforce. Czyli na poziomie takim podstawowym, tak, świadomości marki spoko. Mamy to. Wszyscy wiedzą. Tu podejrzewam, że nasze audytorium, które nas teraz słucha, słuchacze i słuchaczki...
Też kiedyś się też pewnie wam ta nazwa obiła o uszy.
Ale pewnie większość z was dokładnie nie ma pojęcia, albo całkowicie nie ma pojęcia, co Salesforce może zrobić. I co powiedział nasz Colin Fleming? On powiedział, odkryliśmy, że większość ludzi słyszało o Salesforce. Natomiast zaledwie, teraz to jest dosłowny cytat, zaledwie kilku wiedziało, tak, co Salesforce może dla nich zrobić. I tu kontynuuję ten cytat. Zdaliśmy sobie sprawę, że mamy problem ze świadomością naszej marki. Czyli takiej, rozkładając to na części pierwsze, dokładnego przyjęcia pozycjonowania, czyli odpowiedzi na pytanie, czym jako marka jesteśmy, co możemy dla ciebie zrobić i czym się różni nasze rozwiązanie od marek na przykład konkurencyjnych. Więc jeżeli jesteście w grupie ludzi, którzy myślą, że budowa świadomości marki jest nieistotnym procesem, to jesteście naprawdę w szerokim jakby środowisku, natomiast niestety powielacie pewne mity, które sprawiają, że wasza marka traci siłę i być może traci również w tym wszystkim udział rynkowy. I niestety też sprawia, że wasz CFO generalnie rzecz biorąc nie jest zachwycony waszą robotą. Zresztą nomen omen, ostatnio dotarłem też do wyników badań, z których wynikało, że 80% prezesów nie jest zadowolonych z wyników, jakie dowożą szefowie marketingu. Być może dlatego, że dają się wpędzić właśnie poprzez te mity, tak, które są niezaadresowane w organizacjach, do działań, które są marketingowo, być może w krótkim okresie wydajne, ale w długim terminie są nieefektywne. Bo to też jest bardzo ważne i chcę, żeby to wybrzmiało dzisiaj. Dążenie do 100% wydajności w marketingu prowadzi, uwaga, w długim terminie do zerowej jego efektywności. Ładnie powiedziałem?
Bardzo ładnie.
Nie mogę sobie tego przypisać, bo to jest Lesa Binetta i Petera Fielda, wynik jakby ich badań nad efektywnością. Kilka tysięcy kampanii marketingowych przeanalizowali. Niemniej bardzo się z tym identyfikuję i bardzo chcę, żeby wszyscy o tym słyszeli. Albo przynajmniej jak najszerzej. No.
Generalnie w jakimkolwiek kontekście nie podchodzilibyśmy do właśnie coraz większej efektywności i redukcji na przykład kosztów zbędnych, to okaże się, że dochodzimy do momentu, w którym nie wydajemy pieniędzy na przyjemności, bo po co? Przecież to nie ma najmniejszego
sensu.
Nie ma.
Życie jest, wiesz, masz robić.
Tak, na jedzenie jakieś wyszukane, po co? Przecież najesz się zwykłym chlebem i...
chlebem i wodą.
I wodą, tak, też jest okej. Okay.
Woda jest spoko, zobacz, dużo piję tutaj.
Bardzo dobrze, to zdrowo. I generalnie to właśnie podejście do coraz większej efektywności nie ma najmniejszego sensu w dłuższej perspektywie, trzeba do tego racjonalnie podchodzić.
To jest jak myślenie o tym szczęściu, nie? Na zasadzie, jeżeli próbujesz tylko być wydajny w życiu, a nie myślisz o tym, co sprawi, że będziesz miał satysfakcję, to doprowadzisz się do sytuacji, w której będziesz myślał o tym, żeby jednak zakończyć ten żywot, nie? I z marketingiem jest to samo. Jeśli myślisz tylko w kategorii wydajnościowej, czyli na przykład liczba klików albo, nie wiem, jakieś proste performance'owe wskaźniki, a zapomnisz o rzeczach, które budują markę, tak? Tworzą skojarzenia i powodują, że ludzie cenią...
Które zasilają tak naprawdę.
I które zasilają leje marketingowe, tak. Nie? To niestety sprawiasz, że marka ma bardzo pod górę.
Dobrze,
trzeci mit.
Właśnie, przejdźmy do trzeciego mitu. I trzeci mit to jest, nie musisz pozyskiwać klientów.
Tak,
brzmi ciekawie, intrygująco.
Tak, dlaczego? No bo generalnie 65% marketerów uważa, że lojalność klienta jest ważniejsza niż pozyskiwanie nowych, wiesz? I to jest problem, tak? No bo na przykład, zwłaszcza w B2B to pokutuje, tak? Bardzo często na przykład firmy zadowalają się takim, jak ja mówię, jak pozyskujecie klientów z polecenia. To jest naturalna sprawa, nie? Dobry produkt sprzedaje się sam, nasi klienci nas polecają, a my nic nie musimy robić, marketing jest jakby niepotrzebnym kosztem. Tara, duży problem. Dlaczego? No bo de facto to nie działa w ten sposób, bo generalnie rzecz biorąc, jak chcecie rosnąć w siłę i chcecie, żeby wasza marka zwiększała udziały w kategoriach, w których funkcjonujecie, to musicie również prowadzić aktywną politykę związaną z akwizycją nowych użytkowników. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jest takie prawo, które nazywa się Double Jeopardy Law, tak? Mówiąc po polsku, to jest prawo podwójnej kary. Polega ono na tym, że jak jesteś małą marką, wchodzisz na przykład na rynek, to klienci, to masz podwójnie przerąbane, tak? Dlaczego? Bo klienci generalnie...
Podwójna kara.
Podwójna kara, tak? Ta podwójna kara polega na tym, że klienci generalnie rzecz biorąc chętnie wybierają marki, które są silne w danej kategorii, mają większą skłonność, plus uwaga, są bardziej skłonne do bycia lojalnymi względem liderów rynkowych niż tych małych. I często jest tak, że mali klienci, na przykład w B2B, którzy mają na przykład małą agencję, potrafią powiedzieć, wiesz co, ja kupię usługi i od freelancera, i od dużej firmy. Czyli pójdę na przykład, nie wiem, zatrudnię jakiegoś videomakera, który jest nieznanym w ogóle, wiesz, specjalistą, ale też i kupię rozwiązanie z marki, nie wiem, Brand24, tak? Bo to już jest duża marka swojej kategorii. Albo kupię inną markę dużą. Duże marki.
Dużą, ale też do pewnego momentu. Natomiast dla tych dużych, naprawdę dużych marek...
Małe nie istnieją.
Poczekaj, natomiast dla tych naprawdę dużych marek to, że jakiś mniejszy klient do nich nie przyjdzie, dla nich to nie jest problemem, tak?
Tak.
To, że ktoś nie skorzysta z ich rozwiązania, ale to jest tylko ułamek albo nawet promil ich budżetu.
Ale nie wezmą jakiegoś zupełnie nieznanego brandu, bo za duże jest ryzyko.
Tak, natomiast tutaj jest właśnie w drugą stronę, o czym ty mówisz, bo ja mówiłam z perspektywy osoby, która sprzedaje usługę, tak? Jeżeli ja sprzedaję usługę dla malucha, to mi to, że maluch do mnie nie przyjdzie, nie kupi mojej usługi, kiedy jestem dużym brandem, nie robi różnicy. pracy, tak? Dla mnie to jest okej, no dobra, fajnie by było, gdybyś kupił, natomiast to nie jest dla mnie problem, ja przetrwam bez tego. Natomiast właśnie w kontekście tego, o czym ty mówiłeś, duże marki mają zdecydowanie prościej, tak? Bo one...
One nie dość, że mają większe udziały rynkowe, bo już zbudowały swoją pozycję, to jeszcze psychologicznie właśnie klienci tych dużych marek są generalnie, wiesz, bardziej lojalni względem dużych brandów. No wiadomo, my na przykład to, co mówiliśmy w podcaście, od 10 lat używam markę Apple.
Tak.
Tak, jest najsilniejszym brandem, jest dla nas synonimem jakości, synonimem solidności, też pozwala nam boostować naszą kreatywność. Tak, nie czuję w ogóle potrzeby switchowania w stronę innego, alternatywnego rozwiązania, tak? I teraz ktoś by musiał wyjść naprawdę z hiperinnowacją, żebym ja porzucił tak duży brand, który ma tak dużo skojarzeń. Stąd też jest właśnie to prawo nazywane prawem podwójnej kary. Jak jesteś mały, to masz podwójnie przerąbane, ponieważ nie tylko masz mniejsze udziały rynkowe, ale jeszcze uczestnicy rynku, na którym działasz, mają tendencję również do takiego trochę lekceważenia ciebie i twojej value proposition na tym rynku.
Tak, bo zazwyczaj to właśnie naprawdę duże marki nie kupują od tych maluchów, tak? No bo tak nie mają najmniejszego uzasadnienia ekonomicznego,
tak samo, my na zakupach, nie? Jak idziesz na przykład do sklepu i widzisz na przykład batony na jakiejś półce znane reklamowe, częściej wybierzesz Snickersa w czekoladowych batonach, niż na przykład jakieś Chocopolo podobne, nie? Mm-hmm. Tak? No bo nie kojarzysz, nie widziałaś, nie rozumiesz, nie smakowałaś, nie masz pamięci sensorycznej, tak? Smakowej, wiesz, i tak dalej, co powoduje, że de facto bardzo mocno ograniczasz sobie pole, że tak powiem, na eksperymenty. Dobra. Teraz pójdźmy do brzegu. Pierwszy mit, jeszcze raz przypomnijmy, co to było?
Pierwszy mit to, pamiętajcie, mit, który, na który musicie uważać, nie musicie targetować przyszłych klientów. Może... I oczywiście to jest błędne założenie,
tak jest.
Musicie targetować
musicie
przyszłych klientów.
Musicie myśleć o przyszłych tych działaniach, które wykreują popyt na markę, ale w przyszłości. Drugi mit, nie musisz inwestować w świadomość marki. Absolutnie nonsens. Musisz, jeżeli chcesz mieć przyszłość jako marka, to musisz inwestować cały czas w świadomość marki i cały czas poszerzać grono odbiorców, którzy wiedzą, czym jesteś, dla kogo jesteś przeznaczony i czym się różnisz od swoich konkurentów.
I trzeci mit, nie musisz pozyskiwać klientów, nic bardziej mylnego, musisz pozyskiwać nowych klientów
aktywnie.
Z rynku, tak, aktywnie i nie tylko przez polecenia od waszych lojalnych klientów.
Bo siły marki nie zbudujecie na poleceniach samych, ale zbudujecie ją dlatego, że będziecie penetrować rynek z komunikacją i będziecie pozyskiwać nowych konsumentów, nowych kupujących wasz brand.
Dokładnie tak. I z tym was zostawimy w dzisiejszym odcinku i zapraszamy oczywiście do kolejnego. A jeszcze na koniec mieliśmy podać hasło do naszego kursu online, żeby kupić go
taniej o 15%. Na hasło podcast, jak się zalogujecie do naszego panelu, to tam znajdziecie okno, gdzie możecie podać kod rabatowy i tam wystarczy wpisać właśnie hasło podcast i tam będzie 15% rabatu na nasz kurs ABC Strategii Marki. Jeżeli chcecie w ogóle stworzyć silną markę, na co mam nadzieję, to jest oczywiste chyba w tym podcaście.
Jesteście gotowi.
Powinniście stawiać też. Dobra, to było bardzo miłe spotkanie. Dziękuję, że z nami byliście i już teraz mówimy do zobaczenia.
Do usłyszenia. Cześć.
Cześć. No i to był bardzo ciekawy odcinek. Myślę, że był dla was inspirujący, ale z drugiej strony też myślimy sobie, że być może część z was będzie szukała na przykład odpowiedzi na pytanie, jak Karolina i Mariusz Łodyga może wam pomóc, prawda?
I jak możemy was wprowadzić na wyższy poziom marketingu?
No właśnie, bo przecież my właściwie de facto nie żyjemy tylko z tego, że nagrywamy podcasty, ale też tak naprawdę obsługujemy naszych klientów, prawda? Nasza firma konsultingowa, działająca już kilkanaście lat na rynku, obsłużyła, właściwie nie potrafię nawet już zliczyć w tym momencie, ile klientów, ale tak naprawdę wypracowała sobie kilka naprawdę mocnych kierunków na współpracę z wami.
Tak, zaczynając od tej, o której już pewnie wiecie, czyli nasz kurs online, ale potem innym krokiem, gdzie możecie bezpośrednio się z nami spotkać, to są konsultacje marketingowe.
Tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? Zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie, myślę, wam pomóc.
Jak najbardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych, tak?
Ale bardzo chętnie, to już w ogóle tak. Wiesz, ja to bardzo lubię. Wiesz, nie
Mariusz jak ryba w wodzie.
No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny. Z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba was waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. Naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy znajdę w mojej pamięci. No.
Nie pamiętasz, tak.
Nie pamiętam, no.
Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategzy lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenie i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie?
Zdecydowanie nie.
A być może wręcz pomogło.
Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty i intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
Tak jest. I nie tylko na poziomie oczywiście takich typowo operacyjnych wskaźników, jak na przykład, nie wiem, kwestie konwersji, prawda, na sklepie, ale również spojrzymy na to oczyma z zewnątrz, aby dać wam feedback, w jaki sposób wasza marka z waszym sklepem internetowym może się różnicować, prawda, w tym całym gąszczu. I tutaj nasze bardzo bogate doświadczenie komersowe również może być dla was bardzo mocno pomocne. Więc jak
czyli tutaj mamy połączenie procesu zakupowego razem z tym aspektem marki i strategii marki.
Tak jest, bo tutaj absolutnie pewnie łatwiej dzisiaj utworzyć sklep internetowy niż przetrwać ze sklepem, więc generalnie rzecz biorąc myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni, ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć. Więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? Jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
Dokładnie tak. Wystarczy, że się do nas odezwiecie.
Tak jest. Piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie na przykład...
Na mailach.
Na mailach. Tak jest. Tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? Czyli tak. Na przykład m.lodyga@premium-consulting.pl albo k.lodyga@premium-consulting.pl, prawda?
Tak.
Żadnych podkręconych piłek tu nie było. Zwróciłaś uwagę?
A jak nie wiecie, jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro@premium-consulting.pl.
Ale pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć!
Cześć!